Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Witam, pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja. Witam wszystkich rolników, którzy są dzisiaj z nami. Proszę Państwa, na pewno niektórzy są w polu, żniwa w pełni, szczególnie rzepakowe. W ostatnim tygodniu, proszę Państwa, cena rzepaku spadła o 100 zł. Była 1030, jest 930, ale niektórzy rolnicy mówią, że to jest taka cena na papierze. Właściwa cena to jest 850-860 zł, a podobno ma być jeszcze niżej, tak zapowiadają ci, którzy skupują. Jeżeli chodzi o żyto, to 280 do 300 zł, także ceny są raczej, powiedziałbym, no nikt nas nie rozpieszcza i zanosi się na to, że będzie interwencja, no bo jeżeli cena będzie poniżej 101 euro, no to znaczy, że powinna być interwencja na rynku zbóż. To tyle, proszę Państwa, z tych spraw takich no trudnych. Rolnicy są bardzo zdenerwowani, bo z jednej strony trudna pogoda, ziarno jest niewykształcone specjalnie, nie najlepiej sypie. Z drugiej strony się mówi o tym, że ceny są coraz niższe, że każdy chce jak gdyby na nich zrobić interes. I dlatego są również zdenerwowani tą sytuacją. Natomiast z tych spraw, proszę Państwa, wczoraj, dzisiaj 65. rocznica Powstania Warszawskiego. Pamiętam, jak przyszedłem tutaj do radia, kiedy zacząłem o tym mówić, to w Polsce jeszcze była cisza. Bano się mówić na temat Powstania Warszawskiego. Pamiętam panią Schulz, pamiętam pana Królikowskiego, pamiętam innych ludzi, których tu do radia ściągaliśmy, których chcieliśmy, żeby mówili powstańców, by mówili o tamtych dniach, o tamtych czasach. To było takie pionierstwo. Potem dopiero 50. rocznica. Jakieś takie uznanie już częściowe. A ja przecież jestem związany z Powstaniem Warszawskim, bo straciłem tam swoich dziadków, swoją rodzinę, swojego wuja. Moją ciotkę powstańcy odbili na czołgu. A więc ciężko, pamiętam, w domu było na początku. Nie można było grobów ustalić. Do dnia dzisiejszego nie wiadomo, gdzie są pochowani. I nie chciano o tym mówić, nie wolno było o tym mówić. I zamówienie o Powstaniu Warszawskim. Mieliśmy zawsze jakieś takie odwiedziny nie najlepszych ludzi i tak dalej, i tak dalej. Dlatego cieszę się, że dzisiaj już media mówią tak mocno o Powstaniu Warszawskim, że są piękne programy, że wolno być na cmentarzu powiązkowskim, że tak jak byłem dzieckiem, jak się pojechało z ojcem na te groby, do tych krzyży drewnianych, to też trzeba było uważać, bo robili zdjęcia, bo nie było wolno. Na dzień dzisiejszy sytuacja jest inna. Cieszmy się z tego, co mamy, ale cieszmy się przede wszystkim, że o Powstaniu Warszawskim można mówić. I tym wszystkim, którzy przyczynili się do tego. Tym wszystkim, którzy mają Powstanie Warszawskie w sercu i nie dyskutują o skutkach, bo nie da się dyskutować na ten temat, jak się ma takie, a nie inne doświadczenia. Tym wszystkim chcę zadedykować tą piękną pieśń powstańczą. Pieśń, która urzekała wszystkich, urzeka i która była śpiewana również w normalnych domach w dniu 1 sierpnia i przez wiele, wiele dni sierpnia, kiedy zapalano świeczki na grobach pod krzyżem, bo grobów nie było, żeby uczcić powstańców warszawskich.
Miłość jest najdziwniejsza, bo przyszła do nas z grzechotem sad, bo nie wołana, a przyszła pierwsza, gdy ulicami szedł wielki bal. Szła z nami wszędzie, przez dni gorące, gdy trotuary spływały krwią. Przez dni szalone, gwieździste noce, była piosenka uśmiechem łzą. Moja mała dziewczynko zakał, przyznasz chyba, że to wielka była gra. Takie różne były końce naszych dróg. I nie wierzę, bym cię znowu ujrzeć mógł. Choć na dworze była jesień, u mnie wiosna i bez trwogi, że dookoła płonął świat. Tak na wskroś cię przecież wtedy chciałem poznać. Moja mała dziewczynko saka.
Wspomnienia, proszę Państwa, rzeczywistość, jak mówiłem, trudne dni dla rolników. Wszyscy się modlą o pogodę, chcą zebrać rzepak już w naszych stronach w granicach 60-70%. Natomiast tydzień temu mieliśmy, proszę Państwa, tutaj ludzi, których dotknął grad, którzy stracili swoje uprawy, ludzi z Dobrzynia, i oni mówili, ta pani szczególnie mówiła o wiatrakach. Kilka lat temu zwróciłem uwagę na ten temat. Mówiłem, że wiatraki nie są dobrodziejstwem dla polskiego krajobrazu, nie są dobrodziejstwem dla polskiej wsi i że będą niszczyły to wielkie bogactwo przyrody, że inaczej jest ten nasz kraj ustawiony i że gdzieniegdzie tylko mogą się wiatraki sprawdzić. Zresztą o wiatrakach bardzo dużo można mówić. Przecież wiatraki były w Polsce zresztą od wiatraki są znane w świecie od bardzo dawna. W Polsce były przydatne, ale to były takie wiatraki, które nie robiły zbyt wielkiej szkody. Dlatego kiedyś byłem, 2-3 lata temu, byłem program telewizyjny jeszcze w wsi Rumian u pana Piotra Rydla, którego serdecznie witam. Szczęść Boże, panie Piotrze. Który ma piękne gospodarstwo, o tym za chwilę, ale dlaczego go zaprosiłem? Dlatego, że wtedy właśnie rozmawialiśmy na temat wiatraków, na temat tego, jakie są problemy z ustawianiem wiatraków, jakie są możliwości ustawiania wiatraków przez Polaków i jakie są szkody, które robią wiatraki. I tak się udało, że pan Piotr akurat był dostępny i mógł dzisiaj przyjechać. Dlatego myślę, panie Piotrze, szczęść Boże, przede wszystkim witam pana serdecznie jeszcze raz i myślę, że warto dzisiaj na ten temat porozmawiać, powiedzieć o swoich przemyśleniach, o swoich zmaganiach z tym problemem, bo pan to jest taki człowiek, który tak drąży, wszystko ma przygotowane, dopracowane. Pańskie gospodarstwo to jest gospodarstwo rodzinne, prawda?
Tak, to jest rodzinne gospodarstwo we wsi Rumian na ziemi lubawskiej, gmina Rybno. Tam prowadzimy gospodarstwo dwukierunkowe, produkcja zbożowa i hodowla bydła.
Opasowego.
Tak, to jest bydło polskie czerwone.
Pana bydło jest wpisane do?
To jest stado zarodowe. W zasobach genetycznych jest pod opieką Instytutu Zootechniki w Krakowie i Krajowego Centrum Hodowli Zarodowej w Warszawie.
Panie Piotrze, tego co pamiętam, co kiedyś rozmawialiśmy, o czym pan mówił wtedy w telewizji TVAM, to pan w zasadzie na to gospodarstwo wrócił z wielkimi perypetiami. Zabrali wam to gospodarstwo. Ja pamiętam, że tam było zniszczenia takie duże, cały dom porozbierany, dużo kamienia leży i tak dalej.
No to jest historia reformy rolnej. I to w mojej wsi, tej rodzinnej, 7 gospodarzy zostało wyrzuconych w ciągu kilku godzin i stracili wszystko. I w tej chwili to część z tych gospodarstw to tylko ruina, część po prostu podzielona. Później były tworzone spółdzielnie produkcyjne, później kółka rolnicze, a w końcówce, już w latach 90. udało mi się część ziemi odkupić normalnie od gospodarzy, którzy z różnych powodów tą ziemię zbywali. I teraz z żoną prowadzę i z trójką dzieci, i z pracownikami takie gospodarstwo rodzinne.
Panie Piotrze, mówimy o pana gospodarstwie, dlatego że no, jest o czym mówić. No, zarodowa hodowla bydła czerwonego to w Polsce jest was niewielu przecież.
No i tak, żeśmy nawet stworzyli Krajowy Związek Hodowców Bydła Polskiego Czerwonego. To są hodowcy, rolnicy, którzy utrzymują to bydło. A stado jest w tej chwili podstawowe w całym kraju. To jest około 3000 sztuk. A kilka lat temu było 120 sztuk tej krowy, także po prostu się odbudowuje.
Na południu Polski, prawda?
Tak, to jest
z tego, co pamiętam, jakiś zakon Cystersów, dobrze mówię?
Tak, to w Strzyżycu, tak. Ale tam jeszcze jest mój kolega Jacek Wąsowicz w Jodłowniku, potężne gospodarstwo właśnie takie hodowlane, Polska Czerwona i jeszcze wielu innych hodowców.
Ma to szansę, no powiedziałbym, większego rozrostu, rozwoju?
Ma. To jest pytanie, czy po prostu mamy wiarę i jakąś taką perspektywę w hodowli tego bydła. Czy jest ta wiara u nas w hodowcach?
Panie Piotrze, mówiłem o tym, że chcemy mówić dzisiaj o wiatrakach, no nie wiem, energii wiatrowej. Co pana skłoniło, żeby się tematem zainteresować?
To... Panie redaktorze i drodzy słuchacze, nie ja się skłoniłem, tylko firmy skłoniły. Dlatego, że w pewnym momencie na nasze gospodarstwo, tak, przepraszam, panie Michale, pan Michał mi poprawia, żeby... zaczęły przyjeżdżać przedstawiciele firm. I ci przedstawiciele proponowali nam wydzierżawienie terenów pod budowę wiatraków. To firmy były zagraniczne, były dwie niemieckie, była polska, która reprezentowała Anglików, była też firma hiszpańska. I ja ze swoimi sąsiadami żeśmy zaczęli myśleć, żeby stać się nie tylko dzierżawcą, ale stać się też współwłaścicielem takiej fermy wiatracznej. I się okazało, że jest to rzecz prawie nie do zrealizowania przez polskich rolników na dzień dzisiejszy.
Dlaczego?
Dlatego, że firmy zagraniczne wykorzystały żebyśmy wrócili, skąd się to wzięła cała ta sprawa wiatraczna, czy energii odnawialnej z wiatraków. Polski rząd podpisał takie zobowiązanie o energii odnawialnej, że Polska będzie produkowała tam około 10-15% tej energii odnawialnej, ale nie zabezpieczyła żadnych środków, czy żadnych możliwości technicznych, żeby to zobowiązanie realizować. I dlatego te zadanie przejęły firmy zagraniczne, zagraniczny kapitał, który bazuje na dotacjach. Te dotacje są w wysokości nawet 80% zwrotne, a nie ma polskich firm, które by to wykonały. Także po prostu my płacimy pieniądze do Brukseli, a następnie firmy zagraniczne biorą sobie te dotacje jakby z puli polskiej. I my żeśmy chcieli stawiać wiatraki, się okazało, że zostały wprowadzone mechanizmy, na przykładowo, żeby złożyć wniosek do Energetyki Polskiej, trzeba wnieść depozyt 1 000 000 złotych. I to żaden rolnik nie ma takich pieniędzy, żeby po prostu taki depozyt złożyć. Oczywiście ten depozyt będzie oddany w momencie, kiedy energia popłynie z turbiny tej wiatracznej, ale to jest po prostu inwestycja wieloletnia, kilkuletnia i zamrożenie takiego kapitału na dzień dzisiejszy jest nie do przeskoczenia w sumie dla takich rolników.
Z jednej strony mamy więc do czynienia z utrudnieniem możliwości w ogóle inwestowania przez Polaków na tym odcinku, na tym polu. Natomiast z drugiej strony mamy również to, co pan zauważył u sąsiadów i gdzie indziej, bo pan jeździł po świecie, rozmawiał pan na te tematy, zobaczył pan, że Niemcy na przykład już u siebie nie chcą stawiać wiatraków, prawda? Że Niemcy są zainteresowani emisją dwutlenku, to znaczy pozyskiwaniem kwoty dwutlenku węgla właśnie dzięki temu, żeby w Polsce stawiać.
Tak, dlatego, że to są później tak zwane certyfikaty dwutlenku węgla, gdzie te kwoty się sprzedaje na giełdzie. Ja byłem miesiąc temu w Anglii i Anglicy na przykład nie pozwalają stawiać wiatraków na obszarze lądowym, a są tylko mocowane na dawnych platformach wiertniczych poza horyzontem brzegowym, aby po prostu nie niszczyć tych walorów turystycznych i wizualnych. Także po prostu my po prostu nie doceniamy naszego pięknego krajobrazu. Takie wiatraki, które u nas są projektowane, usytuowanie na przykład wokół wzgórz dylewskich, na brzegu Wysoczyzny Pradoliny Drwęcy. To jest element sztuczny i on po prostu będzie, to jest element trwały i dlatego nasze myślenie tam właśnie rolników jest takie, że są tereny pokopalniane na przykładowo, gdzie były wybierane żwiry i gdzie po prostu to jest taki teren przemysłowy, gdzie może taki wiatrak czy taka ferma powstać. Ale przeważająca część terenów w Polsce jest według naszej takiej opinii nie nadaje się, żeby takie wiatraki powstały.
Mówi pan o tym, że rolnicy, że pan uważają, że nie powinny wiatraki powstawać, że teren niszczą, ale czy one powodują również jeszcze jakieś inne utrudnienia, jakieś inne szkody? Bo z tego, co ja jestem zorientowany, to tam życie zamiera wokół wiatraków. Tak, trzeba mieć zgodę, co najmniej wiatrak powinien być od zabudowań około tam 500 czy 700 metrów, prawda?
To są w tej chwili przepisy unijne, które ten dystans od zabudowań.
No po coś to jest.
Dlatego, że są drgania, które my nie odczuwamy jakby w powietrzu, ale one wpływają na system nerwowy człowieka i jak byłem w Szkocji, to były już fermy wiatraczne zamknięte, dlatego że zostało to udowodnione, że po prostu ludzie stali, że jakbyśmy powiedzieli nerwowi, a to nie dlatego, że byli zestresowani w stosunku do siebie, tylko po prostu te drgania od tych śmigieł powodowały, że ci ludzie po prostu zaczęli reagować nie tak, jak na co dzień.
Panie
później Piotrze, jeszcze jest inna rzecz, przepraszam, że może to dokończę. Te drgania też przechodzą w grunt i wszystkie krety, myszy i tak dalej, te wszystkie żyjątka, które po prostu żyją w ziemi, po prostu one migrują z zewnątrz. To się staje taka pustynia ekologiczna. I jeszcze jest jedna rzecz. Rozmawiałem też z dyrektorem Parku Krajobrazowego, który był na wyjeździe takim studyjnym w Niemczech i tam oni oglądali, że śmigła w tych wiatrakach, tych potężnych, to jest 120 metrów wysoki, 60 metrów śmigła, ta maszynka, która filtruje, czy po prostu te śmigła, które obracają się, powodują straszne, tak jakby to młodzież mówi w tej chwili, masakrę owadów. I my nie mówimy o ptakach, że widzimy ptaki, nietoperze, bo to jest po prostu oddzielna rzecz, ale po prostu o czym się nie mówi, to mówimy o owadach.
Nie no, to, że życie zamiera wokół wiatraku, że na tych wiatracznych łapach i tak dalej znajdują się masę owadów oblepione to jest owadami, to tak, to wszystko się o tym, jak gdyby na to się zwraca uwagę. Natomiast ja chciałem zwrócić uwagę na to, co tydzień temu tutaj ta pani mówiła, czy pana zdaniem. Może się tworzyć mikroklimat, może się tworzyć, że te wiatraki jak gdyby zmieniają, stanowią przyciąganie elektromagnetyczne dla burz, dla różnego rodzaju prądów powietrznych.
No, na pewno to są jednak potężne instalacje metalowe i to są rzeczy nowe. Po prostu my w tej chwili nie robimy nawet, w Polsce nie ma jakichś badań kilkuletnich, żebyśmy po prostu mogli stwierdzić definitywnie, że one nie mają wpływu. A jeżeli po prostu my na dzień dzisiejszy nie mamy, to możemy przypuszczać, że ci ludzie, którzy opisują, że pewne rzeczy się dziwne dzieją wokół tych wiatraków, to powinno być poważnie jednak odbierane.
To znaczy, proszę Państwa, ja myślę, że tak, po tej audycji tydzień temu miałem kilka telefonów od ludzi, którzy na co dzień zajmują się tymi sprawami i mówili, że sytuacja jest dosyć poważna. Ja zapraszam do rozmów telefonicznych 655 23 55 dla Polski Północnej, 655 23 56 dla Polski Południowej, kierunek do Torunia 056. Rozmawiamy na temat energii wiatrowej, szczególnie tych wiatraków, tych wielkich, które kosztują ogromne pieniądze. Słyszałem, że postawienie takiego wiatraku to jest, nie wiem, kilka milionów złotych.
Tak.
To są... Czy stać by było kogoś w Polsce na takie wydatki?
I się okazuje, że tak, bo my mówimy o nowych wiatrach, które kosztują właśnie kilka milionów, ale rolnicy tu z okolic Czechocinka i na Wrocławie...
No, to nie są takie wysokie. To są
nie, są mniejsze, tak. Ja byłem na spotkaniach z takimi właśnie rolnikami i piękna rzecz, oni kilka lat temu, kiedy jeszcze były te przepisy bardziej przyjazne dla polskich inwestorów, oni sprowadzali używane te maszyny, ustawiali i po prostu jednak rodziny były w stanie się utrzymać z tego
prądu.
No tak,
no mówią, że są bardzo, że mówią o tym, że to jest intrygująca sprawa. Ja tak rozmawiałem z kolegami, to mówią, ty słuchaj, ty nie rób tutaj audycji na temat wiatraków, nie mów negatywnie, bo my z tego żyjemy.
Można. Na pewno się żyje, ale po prostu to musi być jednak zachowana pewna równowaga.
Tak, ale dzisiaj żyjemy, ale za 30 lat może być tak, że tam już życia nie będzie. Panie Piotrze, jak wygląda sytuacja? Mamy rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy serdecznie.
Pozdrawiam z Powstańczej Warszawy.
Witamy, witamy Pana.
Więc, Panie Michale, włączę się do tego, co powiedział tutaj szanowny przedmówca. Mianowicie te drgania, powiedział na grunt, na glebę, rzeczywiście zubażają biologię gleby, a więc gleba staje się powoli uboga w życie biologiczne. Następnie to, co powiedział o tych owadach. To jest również bardzo bolesne dla pszczelarzy, czy dla tych, którzy się zajmują ochroną środowiska. Ale ja chciałbym powiedzieć, ponieważ pan mnie prosił, żeby zabrać głos na temat ewentualnie, żeby się zainteresować takimi większymi fermami. Uważam, że warto, ale chciałbym powiedzieć, że należy pewne kwestie łączyć, ponieważ zwykle w przyrodzie jeden czynnik nie może tak destrukcyjnie działać, jeśli nie ma drugiego. To jest po prostu taka zasada. Przynajmniej dwa czynniki muszą być, które się przysięgną. Więc ja bym tu widział, po pierwsze, połączenie degradacji, która już jest na obszarze, z tą degradacją, która jest powodowana przez wiatrak w jakiś sposób, o czym żeśmy mówili. Ale naszym największym problemem w Polsce to są monokultury. To są uprawy roślin po sobie, na przykład kukurydzy, która zubaża próchnicę. I w efekcie mamy taki proces, który prowadzi do tego, że brakuje tej wody i jest przesychanie. A to przesychanie powoduje nagrzewanie się bardzo silne i ruchy powietrza do góry. I te ruchy powietrza wznoszące, adwekcyjne tak zwane, one mogą powodować właśnie tworzenie się takich chmur o dużej miąższości. Z tym, że żeby te chmury stały się niebezpieczne, to musi tam być zgromadzone dużo wody. I teraz sądzę, że warto się zainteresować pewnymi teoriami, których ja dotarłem, mianowicie, że jednak pyłki, które znajdują się, szczególnie tutaj mi kolega opowiadał o pyłkach, które są w przypadku pożarów, lasów, czy jakichś innych takich zjawiskach ekstremalnych, ale mamy również takie zjawiska, kiedy na przykład pylą rośliny. A wiemy, że rośliny modyfikowane genetycznie pylą więcej. Więc jeśli mamy monokulturę z jakichś roślin takich właśnie, bo dam przykład chociażby z Ameryki Południowej, gdzie próbowano poprzez wprowadzenie genu kokluszu zmniejszyć pylenie lasów. Tam też są problemy. Więc dwa czynniki, które wskazują, że może coś się dziać, jeśli farma wiatraków będzie podpiętrzała, to jest moje prywatne zdanie, podpiętrzała powietrze, bo jest ustawiony naprzeciwko, prawda? Jeśli ustawimy, może być jakieś, powiedzmy, zakłócenie ruchu pyłku, czy zakłócenie ruchu powietrza i może się stworzyć jakaś strefa większego zagęszczenia. A jeśli musi zadziałać ten czynnik adwekcyjny, pionowy, wznoszący to wszystko do góry, no to możemy się spodziewać, że coś się będzie dalej działo, prawda? Więc ja nie wiem, czy ja mogę panu więcej opowiadać, bo...
Nie, mi się... Ja to znaczy, to jest bardzo ciekawe, co pan mówi.
Zresztą w Polsce niestety, to mogę powiedzieć, z bijącym sercem, takim powstańczym, bo też tutaj jak się wejdzie do warszawskiego muzeum, to jest właśnie cały czas bijące serce powstańca. Ja mam takie samo w tej chwili bijące serce, prawda? Bo tu chodzi zarówno o glebę, jak i o pszczoły, którym ja się zająłem. No nie wiem, czy mogę więcej kontynuować.
Jeżeli chodzi o pszczoły, słyszałem, miałem telefon przed audycją od rolnika z południa Polski, że no, pszczoły giną masowo, no nie zupełnie z tego powodu, że prawda, no coś jest nie tak z GMO jeszcze, natomiast z cukrem, że po prostu buraki są... Na buraki jest stosowany środek taki, który w cukrze pozostaje w cukrze i pszczoły po prostu są otrute tym środkiem.
Zachęcam bardzo do czytania pszczelarza polskiego, również wejście na stronę internetową naszej koalicji, Koalicja Polska Wolna od GMO i tam jest dział pszczoły a GMO, gdzie wszystkie moje właściwie teksty wchodzą. Zachęcam, ponieważ ja nie mam tu głosu rozstrzygającego, ale chciałbym, żeby zainteresować. Jest bardzo dużo właśnie to, o czym pan mówił, tych kwestii. Nie chciałbym teraz rozwijać tego, ponieważ...
Rozumiem, nie, bo zostańmy przy wiatrakach, dlatego że wiatraki są w tej chwili bardzo...
Nie możemy ich skreślić. Oczywiście wiemy, że w Holandii one występują, ale to są tereny nisko położone, gdzie jeśli one coś tam zapylą, to gdzieś to się gromadzi, momentalnie jest wychwytywane. Natomiast nikt nie badał sytuacji, kiedy one stają się takim, powiedzmy, w pokoju, jeśli ktoś pali papierosy, to drugi dmucha, prawda? I wstrzymuje w ten sposób dym, prawda? Więc to może być chwilowe, ale jeśli stworzymy jakąś taką teorię do tego i możliwe, że w polskich warunkach są takie miejsca, gdzie mogą się wytwarzać jakieś takie strefy dziwne, no to warto przynajmniej zwrócić uwagę na to, żeby nie lokalizować tam wiatraków, gdzie mamy do czynienia chociażby z monokulturami, prawda, czy dużymi powierzchniami, które mogą w jakiś sposób, no mówimy...
No ale tam, gdzie są małe powierzchnie, panie Wacławie, bo chyba dobrze
ja nie mówię o powierzchniach uprawnych.
Tak, mi chodzi
ja
o
mówię
to...
o innych powierzchniach, które są, jak to się mówi, przebadane, czyli tam nie ma jakichś takich kryteriów, których my nie znamy.
W każdym razie z rolnikami, którzy mieszkają blisko wiatraków, pan mówił o Ciechocinku, blisko tutaj innych miejscowości, Włocławka, blisko, w okolicach Włocławka, mówią, że hałas jest duży, że utrudnienia są duże, że te pieniądze owszem są, ale one zaczynają być nie takie wysokie, że nie zawsze są dobrze podpisane umowy. Także sprawa, nie wiem, czy tych parę złotych, tych 30 srebrników, jest na tyle opłacalna, że w przyszłości no, nie będziemy mieli problemu z tego powodu.
No trudno tutaj rozstrzygać. Ja myślę, że tam, gdzie się po prostu ktoś kalkuluje tylko, prawda, pieniądze, to najczęściej zapomina o tych kryteriach ekologicznych. No, muszę o tym przypomnieć, dlatego.
Dobrze, bardzo dziękuję panu.
Dziękuję bardzo.
Myślę, że będziemy mieli jeszcze okazję porozmawiać ze sobą. Bardzo panu dziękuję za tą czujność i za no, szukanie pewnych no, informacji, które w jakimś stopniu podważają na dzień dzisiejszy ten boom ekonomiczny i boom tego, że my tutaj będziemy mieli energię za darmo, bo przecież ta energia za darmo, moim zdaniem, ona nie będzie i nie jest, ona będzie kosztowała bardzo drogo i kiedyś naród za to zapłaci. Szczęść Boże panu.
Dziękuję bardzo.
Panie Piotrze, słyszał pan, tutaj pan Wacław mówił na temat plenia i tak dalej. Jak pan patrzy na tę sprawę jako rolnik?
Ja, dlatego ja mówię, to, te rzeczy są po prostu nowe w naszym krajobrazie rolniczym i powinniśmy jednak być ostrożni w stosunku do dużych inwestycji tych wiatracznych. Ale jeszcze wracając, tak?
Tak, chciałbym, żeby pan zwrócił, powiedział jednak, bo tak, umowy między rolnikami są i tam jest na 30 lat, prawda?
Tak, ja kilka mam takich umów oryginalnych, te firmy, które były u mnie, one zostawiały, żeby do przeanalizowania i następnie do podpisania. Ja żadnej tej umowy nie podpisałem, dlatego że to są umowy jednostronne, to są umowy gwarantujące wszelkie prawa dla inwestora, a nie dla rolnika. My po 20, bo to są umowy 29-letnie, pytam się dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że wchodzi później prawo o przejęcie gruntów przez te firmy. Przez tak zwane prawo zaszczedzenia, to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest taka, że po 29 latach, nawet gdyby oni nie skorzystali z tego prawa, mają prawo do następnych inwestycji z pełnym moim sprzeciwem, czyli po prostu ze sprzeciwem wszystkich rolników, na których terenach będą te, czy są już te wiatraki, ci ludzie są już pozbawieni. Ja byłem na spotkaniu w ministerstwie w Warszawie i tam nas poinformowano. Tylko to jest dziwna rzecz, że nie informują to oficjalnie, tylko tak zwane kuluarowe informacje, że te firmy po prostu będą miały jednostronną możliwość negocjacji. Także po 29 latach, żeby nikt sobie nie myślał, że on przejmie całą tą infrastrukturę.
I że będzie miał dodatkowe pieniądze z tego powodu w dalszym ciągu. Mamy kolejną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Moje nazwisko Młynarczyk Marcin, dzwonię z Podgorzowa.
Witamy pana.
Wielkopolskiego. Ja chciałbym do audycji.
Jest pan na antenie.
Chciałbym się częściowo nie zgodzić z moim przedmówcą, że będą dla rolników z tego pieniądze, ponieważ to są tak zwane umowy dzierżawne, które jak tutaj gość właśnie stwierdził, że one później właśnie przychodzą na własność inwestora. Także po prostu rolnik ani jego potomstwo no nie będzie miało po prostu prawa do tego gruntu. I ponadto po prostu ja się dziwię, że w Polsce są takie normy stawiania właśnie 500 metrów od
budynków.
No i ja uważam po prostu, że to powinno właśnie ministerstwo po prostu mówić głośno, bo wiem, że są badania bodajże amerykańskie czy francuskie właśnie na temat szkodliwości a nic właśnie na temat szkodliwości się nie mówi. Także no uważam, że to powinno na temat szkodliwości mówić jawnie, no i jak najgłośniej.
No my o tym zaczynamy mówić, proszę pana. Ja mówiłem już o tym serio temu.
Właśnie, no uważam, że się powinno właśnie uczulać na to też rolników, żeby właśnie tak pochopnie tych umów nie zawierali. No to może tyle. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Panie Piotrze, no tematów jest wiele.
Dobrze. Znaczy, żeby to może jeszcze uściślić. W Polsce funkcjonują firmy, które nie są inwestorem, tylko oni chcą pośredniczyć pomiędzy rolnikiem a inwestorem. Podpisują umowy z rolnikiem za śmieszne, małe pieniądze, dzierżawią dany teren, następnie później szukają jeszcze inwestora. To jest tak, że nie każdy rolnik nawet będzie korzystał z tych rzekomo dużych pieniędzy, bo czasami wiem, że w gminie Kozłowo, w Działdowie były podpisane umowy żenujące po prostu, jeżeli chodzi o pieniądze, a ludzie zrzekli się prawa do
gruntów.
Do gruntów. To jest raz, a jeszcze byśmy musieli tutaj jedną rzecz może powiedzieć na antenie. No,
panie Piotrze, bo tak. Trzeba powiedzieć tak, nie mówi się w ogóle na ten temat, że ten teren, na którym stoją wiatraki, jest wyłączony z opłat obszarowych.
Właśnie, to chciałem powiedzieć, że musimy sobie zdać sprawę z tego, że jeżeli powstanie taka inwestycja na terenie gruntu rolniczego, to rolnik będzie musiał oddać część pieniędzy z tej dzierżawy do Urzędu Skarbowego. Następnie będzie musiał zapłacić...
Dlaczego do Urzędu Skarbowego? Z jakiego
dlatego,
powodu?
Że to jest dochód pozarolniczy. To jest całkowicie inny dochód. To nie jest dochód rolniczy. Także Izba Skarbowa płaci się jedna rzecz. Druga rzecz. Teren ten, który będzie jest wydzielony pod inwestycje, jest traktowany jako teren przemysłowy i trzeba oddać pieniądze dla gminy z tytułu posiadania terenów przemysłowych. Agencja Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa będzie płaciła mniejsze dopłaty, dlatego że to jest wydzielone znowu z rolnictwa. I dwie rzeczy jeszcze następne, to taka, że ziemia jest podzielona, że jest trudniej korzystać, uprawiać, no i to no, co już...
I co, i zostanie jeszcze do rozbiórki, tak, po tych 29 latach i kto to zrobi, jeżeli
tak.
To w umowie nie jest zaznaczone.
W umowie wiem, że na zachodzie, jak byłem w Niemczech, tam już rolnicy wymuszyli wpłatę pieniędzy na rozbiórkę po 29 latach, jeżeli nastąpiłoby coś takiego. Także firma, która buduje, już wpłaca pieniądze na rozebranie. W Polsce tego nie ma i nikt o tym nie wie.
Mamy kolejną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wiek mamy.
Mówi Ludwik. Ja to uważam, że...
Panie Ludwiku, witamy. Szczęść Boże.
Ja uważam, że to jest po prostu niszczenie środowiska, no tak pan tu powiedział, ale no wszystko, ogólnie środowiska, pszczoły, ptaki, bo to ptaki niszczą, bo to co dociera do człowieka jest co innego, a co dociera do zwierząt i tego oni mają inny. No i pan przecież taki światły jest, prowadzi pan gospodarstwo duże. Najmuje pan, przecież to jest też niszczenie tożsamości narodowej, no to jest takie, to jest narzucenie obcego interesu, no wynarodowienie społeczeństwa, przecież tak samo tam można to powiedzieć o elektrowniach atomowych, dlaczego się nie robi wody geotermalne, żeby to zajął się tym naród, tylko rząd Tuska chce sprowadzać elektrownie atomowe z tego, przestarzałe z Francji, a to jest też jako narzucenie takiej odgórnej tego światowej gospodarki. To jest...
Dziękuję.
To jest zniszczenie środowiska, ale to jest i częściowe osłabienie państwa, no.
Się wydaje, proszę pana, że...
Państwo, żeby było geopolityczne takie, no, nie miało tożsamości, no. No, no przykład tej elektrowni atomowych, no. I to, co nie chcą dać temu w Toruniu tej
dopłaty. Proszę pana, ja myślę tak, no, jeżeli chodzi o Toruń, to jest w ogóle inna sprawa, bo to jest zrobione celowo po to, żeby zniszczyć, żeby utrudnić, żeby udowodnić, że tu nic nie wolno, bo to radio. Natomiast sytuacja moim zdaniem wygląda troszeczkę inaczej. A ona wygląda tak, że po prostu Unia Europejska próbuje jak gdyby zmieniać całą infrastrukturę gospodarczą w Europie i chce narzucać pewne rzeczy. No, my w tej chwili dajemy ogromne pieniądze na ochronę środowiska, dlatego że to środowisko zostało zniszczone przez człowieka i teraz człowiek musi je odbudowywać. Za 30 lat się okaże, że wiatraki, tak zresztą jak we Francji, w Niemczech, w Anglii i tak dalej, niszczą to środowisko i trzeba będzie odbudowywać, a trzeba mieć energię elektryczną, dlatego że energia jest potrzebna do wszystkiego, więc po co robić geotermię, po co robić elektrownie wodne, po co zmieniać i uzyskiwać w inny sposób energię odnawialną z biomasy i tak dalej, czy z biogazowni. Natomiast robi się w ten sposób i to idzie w tym kierunku, a że to są jakieś pieniądze, panie Piotrze, prawda? Dziękuję panu bardzo, panie Ludwiku. To są jakieś pieniądze dla rolników. Jakie to są pieniądze? Mówimy konkretnie, bo tak to jest od wiatraku, to jest 1000 złotych miesięcznie?
Więcej, to jest...
To zależy gdzie, bo ja słyszałem o 1000.
No, jeżeli ktoś podpisze taką umowę, to tak, ale generalnie przyjmuje się, że wiatrak, te duże wiatraki, koszt dzierżawy dla rolnika wynosi około 20, a powinno być, się mówi, około 30 tysięcy złotych na rok. I firmy nie chcą podpisywać umowy, żeby po prostu było to płacone w równoważniku energetycznym.
Tylko, co to znaczy równoważnik energetyczny?
Dlatego, że gdybyśmy my przeliczyli sobie, ile to jest 20 tysięcy w energetyce, kilowat, i za 20 lat po prostu, żeby wzrastało to...
Aha, rozumiem.
Bo może się okazać, że my podpiszemy dobrą umowę, na dzień dzisiaj będzie nam się wydawało, że jest to dużo pieniędzy, a za kilka lat energia wzrośnie tak wysoko, że to będą śmieszne pieniądze.
Że my więcej będziemy płacili za zużywaną energię niż otrzymujemy za wiatraki, tak?
Tak, tak.
Mamy kolejną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Halo?
Tak, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Z kim mówimy?
Tak, tak, tak.
Imię?
Moje imię Darek od Mińska Mazowieckiego.
Widzimy.
Mieliśmy taką sytuację, właśnie taki, że tak powiem, atak na nas tutaj, na nasze wioski, takiej firmy, która chciała postawić nam wiatraki. Odbywało się to tak, że po prostu były indywidualne telefony do osób, które, na których polach miały stanąć te wiatraki. No i tam od razu było to, umówimy się porozmawiać, ile pieniędzy pan dostanie. No. I tak, tak jak kiełbasa, prawda, na początek. Ale tutaj, że tak powiem, no nie wszyscy tak ochoczo podchodzili z rolników do tego. Zrobiliśmy sobie zebranie z 4 wiosek naszych tutaj okolicznych, gdzie miały stać te wiatraki. Przygotowaliśmy się dość mocno do tego zebrania, bo zebraliśmy wiadomości z internetu i z innych rzeczy. Bardzo nam pomógł akurat artykuł, który się ukazał w tygodniku siedleckim na temat analogicznej sytuacji w gminie Pilawa, tam gdzieś koło Garwolina, gdzie tam doszło do już takich, że tak powiem, rozrób na płaszczyźnie już Rady Gminy i nawet chyba może powiatu. I przygotowaliśmy się dość mocno do tego i zebraliśmy takie dane, no nie, że okazało się, że te wiatraki mają zalety tylko dla tych osób, jeżeli w ogóle tak mówić, które stawiają te wiatraki, i dla tych osób akurat, dla tych rolników, na których polach akurat staną te wiatraki. Natomiast dla całej reszty społeczności, no, to jest nieszczęście, te wiatraki. Czyli dajmy na to, tak jak u nas zyskałoby tam 8 rodzin, a straciłoby około 400, prawda? Dlaczego straciłoby? Po pierwsze z przyczyn ekonomicznych. takich okolicach, gdzie stoją wiatraki, spadają ceny nieruchomości, to drastycznie. Jest zablokowany rozwój turystyki. Odległości teraz, jakie są w Polsce, tam według przepisów to chyba są 600 metrów odległość wiatraka od zabudowy mieszkalnej. To oznacza, że nie tylko ten wiatrak ma samy 600 metrów od domu aktualnego stojącego, ale i odwrotnie. W przyszłości nie można nic zbudować wokół tego wiatraka w promieniu 600 metrów. W Czechach i w Niemczech ten odległość ochronna jest 3 kilometry. Jeżeli w Polsce by doszło, powiedzmy, do zaostrzenia tych przepisów, czyli by zostały wprowadzone odległość 3 km od wiatraka, praktycznie na terenie naszych wsi by się nie dało w ogóle zbudować mieszkalnego. Także to były takie przyczyny ekonomiczne, ważne przecież dla nas. Prawda?
Nie, nie, to jest bardzo istotne, bardzo ważne. Wie pan, ja się cieszę, że takie rozsądne głosy dzisiaj padają, dlatego że jak 3 lata temu miałem audycję na ten temat, to ludzie raczej uważali, że ja troszeczkę przesadzam. Natomiast z doświadczeń, które już dzisiaj ludzie nabrali, którzy mają w okolicach te wiatraki, mówią to, co pan powiedział przed chwilą, że cena nieruchomości niesamowicie spadła, że ludzie nie są zainteresowani tam przyjazdem. Tak. A poza tym życie, jednak to, co powiedział i pan Wacław, i to, co mówi tutaj pan Piotr, życie zamiera. Tam życie zamiera naprawdę te ruchy, jeżeli chodzi o ziemię, o wydajność, o te sprawy, a jeszcze te sprawy z dopłat za grunty i podatków do Izby Skarbowej, no to wszystko to jest też ekonomia.
Tak. No już tam pomijając te bajki, że to tam tania energia, tam wiadomo, że ten prąd jest 3 razy droższy aktualnie niż z tych elektrowni konwencjonalnych, ale to już powiedzmy taka trochę inna sprawa. No okazało się, że są jakieś zagrożenia zdrowotne, bo tam te infradźwięki, to migotanie, prawda? Wreszcie są zagrożenia te ekologiczne, o których tu panowie opowiadali. Poza tym jest jeszcze jedna sprawa, bo ta, która później tak właściwie wyszła nam w trakcie rozmów, jest zagrożenie społeczne. Te wiatraki w perspektywie na pewno spowodowałyby skłócenie naszego społeczeństwa. Tu na razie żyjemy bardzo zgodnie. Natomiast wiadomo, że ta rozbieżność interesów spowodowałaby to, że jedni by po prostu mieli być może żale do drugich, że tam stoją te wiatraki i tak dalej. Więc zorganizowaliśmy sobie zebranie.
Ja pana przepraszam, ale czas powoli mi się kończy, także proszę już...
Ja tylko tak podsumuję. Zorganizowaliśmy zebranie, tam w miarę było jednolita opinia, że nie chcemy tych wiatraków. Wysłaliśmy pismo, właściwie zanieśliśmy pismo do wójta i tam dostaliśmy obietnicę, że wójt nie wyda, jak to się mówi, zezwolenia na decyzję o lokalizacji, bo to jest na szczeblu wójta. Także tu na razie jesteśmy bezpieczni i mam nadzieję, że te firmy wiatrakowe nam dadzą spokój. No, co będzie dalej, to się okaże.
Bardzo panu dziękuję. Pozwoli pan, że ja się z panem skontaktuję, żeby szerzej na te tematy porozmawiać, tak?
Dobrze.
Dziękuję ślicznie z panem Bogiem. Panie Piotrze, no wydaje mi się, że informacji mamy takich umacniających nas, że
no i to są jednak bardzo miło, bo to są rzeczowe dyskusje. Tutaj te głosy, które żeśmy usłyszeli. Ja powiem taką rzecz jeszcze, że w części Europy są różne są modele wykorzystania tych pieniędzy od wiatraków. Polega to na tym, że nie dostaje pieniędzy tylko ten, na którym stoi wiatrak, ale po prostu cała wieś. Te pieniądze są dzielone dla całej społeczności. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest ważna, że infrastruktura pod te wiatraki, bo to są drogi dojazdowe, które muszą wytrzymać ciężar do około 70 ton, są ciężarówki, dźwigi, są tak robione, żeby po prostu były one też wykorzystane dla lokalnej społeczności. A tu w Polsce u nas, jak wiem, po prostu te drogi były robione tylko pod wiatraki, a nie dla społeczności. Także to rozbieżność interesu.
Panie Piotrze, kończymy dzisiejszą audycję.
Dziękuję bardzo.
Kogo pozdrawiamy?
Żonę, dzieci, mieszkańców ziemi lubawskiej.
Tak, że wszystkich, tak, którzy tam, tak, którzy wypoczywają nad tym pańskim pięknym jeziorkiem, tak?
Tak.
Szczęść Boże. No, ojcze, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję również za to, że na audycji aktualności jest możliwość mówienia o sprawach rolniczych. Jestem bardzo zobowiązany.
To też jest Polska.
To jest przede wszystkim Polska, ojcze. Wiecie,
ja się czekałem, aż mnie pan poprawi.
Ojcze, więcej terenów jest poza miastami. Ale
ja myślę, że nasza ziemia i Polacy, to nasza miłość, to nasze
dzisiejsza
zadanie.
Dzisiejsza audycja na temat wiatraków pokazuje nam, że ludzie zaczynają dobrze myśleć. Jednak lokalizację
tylko,
musi wydać
było, że Polak mądry po szkodzie.
No niestety, taka jest rzeczywistość. Niestety.
Ale mamy cały czas na naukę, bo żyjemy jeszcze, więc cieszymy się tym, że nasi goście i przez falę Radia Maria wiele informacji może być przekazywanych też do wielu domów, do wielu serc i umysłów Polaków. Tylko co my z tym będziemy robili?
No, niestety.
Panie Michale, za tydzień się spotykamy. Jaki temat pan...
No, jeszcze dzisiaj tematu niestety nie mam. Są trzy tematy.
Czyli sprawy aktualne będą.
To znaczy cały czas, ojcze, jest pewien problem. Są żniwa, ludzie mają problem z dojazdem. To jest ten problem.
Mam nadzieję, że dzisiaj chwalą pana.
Nie, no, dzisiaj, no dzisiaj są, tak, chwalą i są pana, to znaczy pana Boga, tak, bo tak. Niedziela.
Bardzo dziękuję naszemu gościowi, panu Piotrowi. Dziękuję panu Michałowi Grabiancy, który audycję prowadził.